Powracamy do naszej rozmowy. Oddaję mikrofon. Przypomnę, dr Wiesław Poleszak przy mikrofonie.
Witam ponownie.
Co powinniśmy zrobić, a czego nie robić? Co zrobić, żeby opanować nasze lęki? Co zrobić, żeby nie dać się wprowadzić w jakiś inny problem? Problem na przykład z uzależnieniem, bo kiedy siedzimy sami w domu i jesteśmy po pierwszych wstępnych lekcjach nauki komputerowej, to dotyczy dużej grupy seniorów. Zresztą po rozmowie z liderami seniorów z pewnością już wiadomo, co stanowi zagrożenie, a jakie są problemy. O czym warto powiedzieć, przypomnieć państwu?
Cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo mam też nadzieję, że seniorzy słuchają.
Słuchają po nocy. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie.
To też mamy taki oddźwięk od tych animatorów, że oni wiedzą, że właśnie akurat radio, tak, jest Radio Lublin, no jest takim kanałem, gdzie wiele osób zbiera te informacje, tak, słucha, jest i uczestniczy. Zacznijmy od tego, bo dużo mówimy o tym lęku, tak? I to tak jak z chodzeniem, tak? Kto się zastanawia
ale
nad chodzeniem?
Ale proszę się nie bać tego, że mówimy o lęku, bo trzeba go także oswoić. Można
absolutnie
oswoić,
tak,
rozmawiając o problemie.
Generalnie problem się oswaja przez zrozumienie. To jest nasza pierwsza taka rzecz, bo jak nie boimy się tego, co rozumiemy, znamy, wtedy to jest dla nas bezpieczne, tak? Natomiast boimy się wszystkiego tego, co jest nieznane, albo co właśnie, bo jest nowe, bo sprzeczne, bo niejednoznaczne, no przede wszystkim zagrażające nam. I teraz zacznijmy właśnie od tego lęku, czym on jest, bo tak jak zacząłem mówić, my się czasami oswajamy z tym, co towarzyszy nam całe życie, nie zastanawiając się nad tym, co właściwie, no właśnie, ktoś się z nas zastanawia nad chodzeniem albo nad mówieniem.
Naturalna sprawa.
Mówimy przez większość naszego życia, tam wiek minus 2 lata, mniej więcej średnio. Panie, dziewczynki dłużej, tak, bo one z reguły szybciej zaczynają. Panowie złośliwie mówią, że jak już zaczną, to nie przestają, ale to jest bardziej stereotypowe, bo panowie też potrafią i też są mistrzami w plotkowaniu, tak? To nie jest tak. No my rzeczywiście językowo z reguły panie są lepiej rozwinięte, w dużej mierze dlatego, że za tym idą też emocje. One są mistrzami tworzenia klimatu emocjonalnego, bo dzięki temu człowiek się rozwija. Ale wracamy do tematu. No, lęk jest, pamiętajmy o tym, sytuacją pewnego reakcji, to jest nasze ustosunkowanie się do zagrożenia, tylko bardzo specyficznego zagrożenia. Strach jest przed czymś realnym i strach jest czasami bardziej intensywny w przeżywaniu, może być bardziej, ale on jest łatwiejszy do poradzenia sobie, bo my mamy tą sytuację tu i teraz, tak?
Mhm. I już wiem, jak to się może skończyć. Może czasem źle, ale zawsze jest jakaś rada, prawda?
Na pewno możemy szybko na to zareagować, tak? No bo jak nawet pies nas, duży pies biegnie do nas, bo zakładam, że małego, to może się nie przestraszymy, ale niektórzy też się przestraszą. No to zawsze możemy albo uciekać, w zależności, czy on jest duży, czy mały, albo próbować go nastraszyć.
Albo przyjąć odpowiednią postawę, której uczą specjaliści,
tak,
prawda?
Tak.
Żeby nie
niektórzy
drażnić.
Nawet zanim pomyślą, to od razu wpadną w taki stupor i bezradność, co też czasami nas chroni. Ale coś robimy. Jak coś robimy, to mamy poczucie, że my nad tym w jakiś sposób tam kontrolujemy. Natomiast z lękiem jest inaczej, bo lęk jest taką samą reakcją, tylko przed tym, co może się zdarzyć, a czego jeszcze nie ma. Więc pierwsza taką rzeczą, którą powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, uświadomić sobie, czy mi teraz coś bezpośrednio zagraża, czyli zrobić taki ruch, oddzielmy ziarno od plew, czyli czy to jest strach, czy to jest lęk. No bo jak mi nie zagraża bezpośrednio, no to zaraz, mam chwilę wytchnienia i mogę się na coś przygotować, mogę coś zrobić. Natomiast niebezpieczne jest, jak my reagujemy siłą strachu na coś, co powinno być, czego źródłem powinno być lęk. No, chyba zamieszamy skomplikowaną konstrukcję.
To zaraz, to może to przeanalizujmy,
tak,
dobrze?
Tak, że reagujemy bardzo silnie na coś, czego nie ma, a jesteśmy przekonani, że to zaraz się zdarzy i nam coś się stanie, jakąś krzywdę doświadczymy, więc to pierwsza
wtedy
rzecz.
Wtedy wpadamy taką panikę, nawet
panikę, tak? Jakby
taką
mylimy,
panikę, nawet wewnętrzną panikę,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak, jakby czujemy lęk, a wydaje nam się, że reagujemy, jakbyśmy był to strach, tak? Czyli taka refleksja nad tym właściwie, czy to jest lęk, czy to jest strach, czy to jest coś, co mi bezpośrednio zagraża, czy dopiero właśnie mam się przygotować, bo pamiętajmy o tym, że lęk też ma pozytywną funkcję. On ma nam się pozwolić przygotować na to, co nas może spotkać. A skoro dopiero przygotować, no to możemy dużo jeszcze zrobić, tak? Mhm. I to jest taka bardzo ważny punkt wyjścia, żebyśmy nie wpadali, że tak powiem, w panikę wtedy, kiedy tak naprawdę zagrożenia jeszcze bezpośredniego nie ma. Ono jest gdzieś tam daleko, ale daleko za chwilę, a nie teraz. Jak nie teraz, to mamy pewną przestrzeń do pewnych zachowań, reakcji. Jeżeli panikujemy, bo brakuje nam informacji, no to poszukajmy tych informacji, tak? Jeżeli przekonują nas, najłatwiej nam znaleźć te informacje poprzez rozmowę, to rozmawiajmy, ale z ludźmi, którzy się na tym znają, którzy mają pewien dystans, wiedzę profesjonalną, czyli możemy też rozmawiać, zadzwonić na do telefon zaufania, tak?
Ci, którzy czują, że chcieliby porozmawiać ze specjalistą, z psychologiem, ci, którzy odczuwają ten lęk, mm-hmm. a często jak tu nasz ekspert powiedział, reagują takim panicznym strachem, żeby ten pierwszy krok na zasadzie takiej prewencji dla siebie samego, prawda?
Tak, absolutnie.
I takiego leczenia dla siebie samego, wykonali telefon do specjalisty. Tak, żeby to nie był telefon do kogoś, kto będzie płakał jeszcze bardziej w tej słuchawce i bał się jeszcze bardziej.
Oczywiście, że tak, albo kto nas jeszcze bardziej nakręci w tym. Pamiętajmy, że w tygodniu od poniedziałku do piątku od 16 do 20 jest...
Zawsze ktoś czeka.
Zawsze ktoś czeka, tak, i można z nim porozmawiać i oni bardzo chętnie porozmawiają, bo czekają, tak, więc też czują się samotni, że nikt do nich nie dzwoni, tak.
A niezwykłą siłę ma właśnie taka rozmowa, taką siłę terapeutyczną chyba, prawda?
Absolutnie, tak to zacząłem mówić.
Bo to, że jesteśmy w domu, tu myślimy o osobach dojrzałych, o tych powyżej 65 roku życia, albo o tych, które mają te choroby współistniejące, które boją się jakieś wyjście. I tutaj mamy poczucie bezpieczeństwa, a jeśli mamy poczucie osamotnienia, no to ten telefon jest dużą sprawą.
Tak,
chyba,
ja czasami mówię, że problem samotności to wcale nie jest problem bycia z innymi, tylko problem relacji samego ze sobą. Tak?
Często okazuje się, że te uzależnienia, te najróżniejsze, dotykają głównie ludzi, którzy mają problem z samotnością.
Tak, bo pamiętajmy o tym, że każdy problem, jak się popatrzy na niego z boku, to zupełnie inaczej wygląda. Tak? Jak się gdzieś tam zaczynamy gubić w lesie i ktoś nam powie, skręć w tą lub tamtą, albo popatrz tam, tą drogą idź, to szybko odzyskujemy tę kontrolę nad tym. Natomiast tak napomknąłem o tej samotności jako relacji ze sobą, no bo tak naprawdę to jest moja decyzja, czy ja, czując się samotny, jeszcze się bardziej w tym zamknę, czy też podejmę decyzję wyjścia do kogoś. Ja rozumiem, że czasami jest to trudne, że my mamy poczucie pewnych zranień, odrzucenia, czy też fizycznego oddalenia od bliskich, czy od rodziny. Ale to nadal nasza decyzja, co my z tym zrobimy, tak? Możemy się jakby zanurzyć w tym smutku, przygnębieniu z powodu samotności, po czym poczujemy się jeszcze bardziej smutni, przygnębieni, samotni. I robi się błędne koło, tak? A możemy zrobić coś innego, no po prostu nawiązać kontakt, no nawet z osobą obcą. Pewnie, że my tęsknimy może za bliskimi, i chętnie wiemy, że oni by przyszli, ale czasami się też boją, albo my się boimy kontaktu z nimi, albo wręcz oni nie chcą, bo też takie były tutaj sytuacje, gdzie rodzina bardzo mocno tyranizuje wprost seniorów, żeby absolutnie się z nikim nie kontaktowali, kontroluje. No to jest problem inny. Tutaj senior sobie świetnie radzi, tylko rodziny sobie nie radzi ze swoim lękiem o seniora, tak, a być może jakimiś samymi swoimi cechami. No to jest to też niezdrowe, tak? I takich sytuacji
warto
jest też wiele.
Też o tym powiedzieć.
Też warto o tym powiedzieć, bo są też takie osoby, gdzie seniorzy sobie radzą z tym i dbając o tą higienę, o dystans, o dezynfekcję, o maseczki, tak, i zdroworozsądkowo utrzymują te kontakty, sobie dobrze radzą, natomiast
i
rodzina
też chcą
to interweniuje.
Czuć wolność.
Absolutnie,
decyzji,
no, a dlaczego by mieli nie chcieć,
się
tak?
Określonym, prawda?
W końcu kto jak to, ale jasne. Seniorzy jakby tej wolności doświadczyli najwięcej, więc...
A w momencie, kiedy, tak jak tu mówisz, nie ma takiej możliwości, bo są inne obwarowania, rodzina nie zezwala, to ten człowiek ma dylemat wielki w swojej duszy.
Tak, no to też jakby no, on się czuje trochę jakby karany za to, że, za to, że ma swoje potrzeby, tak, które są zdrowe, naturalne i powinny być. Tak? No, raczej trzeba się martwić o tych ludzi, którzy nie tęsknią za wolnością, a nie o tych, którzy tej wolności pragną. Tak? Więc takie też osoby są, więc też musimy gdzieś tak jako dzieci, wnuki też trochę jakby empatycznie zareagować i zastanowić się, czy ten rodzic, czy ten senior, tak, z rodziny no, potrzebuje, znaczy jaka jest relacja między zagrożeniem a jego potrzebami, bo to nie jest też tak, oczywiście w pandemii my się koncentrujemy nad tym, żeby się chronić, tak. Ale nie możemy nagle wszyscy zamknąć się za kratami, tak, obwarować, no bo pomrzemy z innych powodów. Więc no to musi być zdroworozsądkowe. Pamiętajmy o tym, że nic lepiej nam nie robi na lęk, jak zdrowy rozsądek, rzetelna informacja. Stąd też mówiliśmy o tym, żeby korzystać z tych telefonów. Jeżeli my mamy potrzebę, czujemy się samotni, wolimy pogadać z kimś, bo te informacje, które z telewizji czerpiemy, są niewystarczające. No, też pamiętajmy o tym, że no, media próbują nas zaciekawić, więc czasami w pewnych kontekstach te informacje przekazują, wywołują pewne emocje, no bo chcą nas na przykład przestrzec pewnym zagrożeniem, no ale nie możemy brać tych komunikatów jako jedyne, bo też pamiętajmy o tym, że też mamy swoje potrzeby, mamy swoje jakieś takie rytm życia, który też musi być realizowany, bo bez tego też będzie nam bardzo trudno i będziemy się jakby tak samo degradowali trochę, tak? Więc jeżeli zachowujemy pewną ostrożność, jeżeli no, trzymamy się podstawowych zasad, to kontaktujmy się przede wszystkim z ludźmi też, którzy są sprawdzeni, którzy są równie odpowiedzialni, bo takie ryzyko jest bardzo małe. Tak? No też pamiętajmy o tym, że no, są zachorowania, ich jest stosunkowo dużo teraz, no ale też jesteśmy wielomilionowym narodem, krajem, który też statystycznie to aż tak dużo wokół nas tych osób nie ma. Tak? Więc przy pewnym rozsądku powinniśmy się kontaktować i spotykać z tymi osobami, natomiast unikać takich rzeczy, które no, mogą nam zagrażać. Więc tutaj nie dajmy się zwariować, krótko mówiąc.
Najważniejsze, żeby stosować się do tych przepisów, które są, zresztą wydawane są komunikaty, przepisy, niewątpliwie śledzimy na bieżąco, ale w ramach tego, co się nawet w lockdownie, w tym czasie, kiedy zupełnie nie opuszczaliśmy domów, to szuka się formy i sposobu i takiego ujścia, by złapać powietrze.
Krótko mówiąc, tęsknimy za relacjami, tak, za byciem, za przestrzenią i to ewidentnie było widać.
I to
tak
nie dotyczy tylko grupy osób najstarszych, ale teraz rozmawiamy o tych właśnie osobach i też przykłady, które się pojawiały przez tych kilka miesięcy, że na przykład tata jest w swoim pokoju, głównie przed telewizorem, od czasu do czasu przeczyta książkę. No ale ta nuda i ten czas i to zapętlenie i ta samotność to wtedy jest też ważna rozmowa, bo najprostszy sposób, kiedy się korzystało tylko od czasu do czasu z tego komputera, mówiłeś o hazardzie, no to zaczyna nagle on stawać się także źródłem pewnych doznań, czy o alkoholu, czy o, nie wiem, lekach nasennych, o których mówił ostatnio profesor.
Tak, seniorów to bardzo dotyczy, bo też pamiętajmy, że jakby wiek senioralny wiąże się też z pewną taką zmianą rytmu funkcjonowania, też zmianą funkcjonowania organizmu, więc ten sen jest bardzo lekki i czasami jest no, bardzo krótki. I to jest naturalna taka jakby potrzeba regulowania tego lekami, ale też musimy być ostrożni, żeby tego nie nadużywać, żeby szukać jakby przyczyn w tym naszym rytmie dnia, czy żeby czasami po prostu postarać się zmęczyć w ciągu dnia, żeby ten sen był głębszy, tak? Jeszcze się do seniorów nie zaliczam, ale zaobserwowałem taką prawidłowość, że jak się bardzo zmęczę, tak, czy to na spacerze, rowerze, czy na sali, tak, gimnastycznej, no to szybciej zasypiam, głębiej zasypiam i trudniej mi się wstaje, tak? No ta prawidłowość jest i ona będzie na całe nasze życie. Mało tego, no, jakbyśmy chcieli naprawdę tak pomyśleć o naszym zdrowiu, to wszyscy, którzy są w średnim wieku, powinni już się przygotowywać na ten czas senioralny i właśnie wchodzić w taką aktywność sportową, żeby ten organizm no, jak najdłużej nam funkcjonował, służył i pomagał. Tak? Seniorom też potrzeba dotlenienia, do takiego zmęczenia się. Wiem, że to czasami jest trudne, bo jest wiele dolegliwości, ale taki codzienny spacer powinien być normą, rytmem. Jak go nie mamy, to go wprowadźmy i wtedy zupełnie inaczej się nam będzie spało. A nie możemy wszystkiego regulować lekami, bo pamiętajmy o takim jeszcze szczególe. Oczywiście, że często słyszymy od lekarza, no nie zaszkodzi, ale też wielu seniorów sobie jakby samodzielnie kupuje i decyduje o tym.
Sami są lekarzami dla siebie.
Tak, natomiast my rzadko kiedy jako pacjenci bierzemy pod uwagę taki czynnik jak wzajemny wpływ leków na siebie. A jak się już ma trochę lat, to też się tych leków bierze trochę, tak? Więc też nie możemy tak bazować tylko na tą farmakoterapię. Tam, gdzie możemy, idźmy po zdrowy rozsądek i starajmy się zadbać o swoje zdrowie właśnie w takiej regulacji rytmu dnia, trochę to zmęczenie. Oczywiście wszystkiego nie da się tym załatwić i tam dopiero jest miejsce na poradę lekarską, ale no pierwsza rzecz, zdrowy rozsądek, w końcu od kogo, jak od kogo, ale od seniorów do tego oczekujemy, wymagamy, bo w końcu według wszystkich opracowań takich psychologicznych dotyczących społeczeństw, to senior powinien być źródłem mądrości, tak? Więc zaczynajmy od siebie, poukładajmy mądrze swoje życie i wtedy wnuki też będą z nas korzystały.
No właśnie, a propos wnuków, jeszcze może to jedno zdanie, zanim poprosimy o muzykę i przejdziemy do rozmowy o tych młodszych. A propos wnuków i tych relacji, jakże ważne są relacje z innymi członkami rodziny, że te osoby najstarsze potrzebują interakcji. Nie zawsze było to możliwe, nie zawsze jest to możliwe, ale na ile jest to możliwe, to też jest pewnie swoistą prewencją przed ewentualnym popadnięciem w uzależnienie, tu myślę o alkoholu, bo statystyki mówią, że pojawia się coraz więcej takich problemów.
Problemów nam przybywa i zarówno w tej grupie seniorów, jak i w grupie też młodych ludzi. A wbrew pozorom mianownik, o którym powiedziałaś, jest taki sam, tak? No mianowicie no, nie radzenie sobie ze własnymi emocjami, z tym, co przeżywamy, czasami pogubienie się trochę w tym życiu. Mhm. I my tutaj sobie możemy naprawdę wzajemnie sobie pomóc, bo młodzi ludzie też mają problemy i tutaj, żeby nie powiedzieć, mówimy o młodych i seniorach, no, ale w środku są no, rodzice w wieku średnim, którzy też nie potrafią prawidłowo zbudować tych relacji wnuczek-senior. Tak?
Wszyscy się uczymy, a ta nowa sytuacja jest
specyficzna. Sytuacja jest bardzo specyficzna.
Specyficzna. Tak? Mhm. Sytuacja jest specyficzna, ale radość z takiego bezpośredniego kontaktu z wnukami. Często ta babcia czy dziadek w życiu wnuka to jest osoba najważniejsza. Na swój sposób w pewnym momencie, w bardzo wielu przypadkach ta więź została jakoś tam przynajmniej fizycznie przerwana, ale to nie znaczy, że przerwana mentalnie, psychicznie, prawda?
Tak, absolutnie.
Tu
tak.
Trzeba zadbać o to.
Tak, no, nic się nie robi samo, tak? Więzi i relacje się buduje, to one nie istnieją z samego urodzenia. Tak?
COVID nie powinien temu przeszkadzać, bo jest telefon, bo jest mail, bo jest, jeśli nawet nie można spotkać się osobiście, w bezpiecznej odległości.
To zależy też od tego, jak dużo rodzice rozmawiają też o tych dziadkach i babciach, bo też przygotowują na ten kontakt, tak? Też jakby wywołują tą tęsknotę, która ma być tutaj. I wtedy ona się jakby rozwinie w chęć zadzwonienia, tak? My po prostu musimy wprowadzać tych najmłodszych w ten świat emocji, w relacji, bo jak tego nie zrobimy, to tego nie będzie, tak?
Nie będzie.
A co najgorsze, zrobimy krzywdę naszym dzieciom i mam takie poczucie, że permanentnie robimy.